15. rocznica śmierci księdza Aleksandra Fedorowicza. Mówi ojciec Leon.
Jednocześnie. Śmierć, która nie oznacza końca. Śmierć, która jest jakimś fundamentem, podbudowaniem dalszego etapu życia, życia parafii, życia wspólnoty. No i mówiłem, że mam tutaj też jeszcze coś powiedzieć, też już według nowszego zwyczaju Panu słów, że ostatnio było, ponieważ akurat rok temu więcej jeszcze byliśmy przejęci wyborem papieża, staraliśmy się zestawić działalność papieża z tym wszystkim, co głosił ksiądz Ali. Powiedziałem jako benedyktyn w tym roku, że chciałbym coś powiedzieć o księdzu Ali w zestawieniu z ideałami benedyktyńskimi. Pokiwał głową ojciec Tadeusz i mówi: biedny ten Ali. Tak go dopasowują do rozmaitych sytuacji, ale to było dobrotliwe pokiwanie. I tak się też stało, że kiedy obchodziliśmy uroczystość świętego Benedyktyna w dniu dzisiejszym, 15 lipca, świętego Brunona, no to wtedy mówiło się o innych rzeczach. A dzisiaj, kiedy jest rok świętego Benedykta związany z 1500 rocznicą jego urodzin, to już w Kościele Rzymskim obchodzimy uroczystość świętego Bonaventury, właśnie franciszkanina. A to chyba nie szkodzi. Kiedy tak patrzymy na te wszystkie wielkie osoby, zarówno te, które zostały kanonizowane, jak święty Benedykt, święty Brunon, święty Bonaventura, jak i na te, które żyją wśród nas jeszcze, chociażby ojciec święty Jan Paweł II, czy na te, które właśnie odeszły ze znamieniem jakiegoś głębokiego zaangażowania się w Chrystusa i w człowieka, to widzimy jakiś wspólny mianownik. I Benedykt, i Bruno, i Bonaventura, i ksiądz Ali, i Jan Paweł II, obecnie stanowiący dla nas jakiś znak wyraźny od Boga, oni wszyscy rzeczywiście chcą tego samego i to samo realizują. To, co powiedziała Ewangelia dzisiejsza, największy z was niech będzie waszym sługą. I to, co było powiedziane w lekcji dzisiejszej, że to tę postawę służebną i tę wielkość wypracowuje się poprzez poznawanie Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na świętego Benedykta, bo najpierw o nim parę słów, jako że cały świat jest poruszony tą rocznicą, rzadką w Kościele, po 1500 lat, to się rzadko zdarza. Właśnie on, żyjący na terenie dzisiejszych Włoch, na przełomie V i VI wieku, urodzony w Nursi, niedaleko od Rzymu, w Umbrii, zresztą w późniejszej franciszkowej ojcowicznie, zorientował się wyraźnie, że tam, dokąd go rodzice posłali, w Rzymie, gdzie miał nabyć wiedzy świeckiej, która mu potem miała ułatwić, umożliwić przebywanie wśród ludzi, tam nie znajdzie tego, czego szuka. Przeciwnie, że raczej straci to, czego szukał. Bo Rzym ówczesny i chyba świat ówczesny, ten sprzed 1500 lat, nie różnił się wiele proporcje oczywiście od świata dzisiejszego. Też kończył się stary porządek. Kończyło się średniowiecze. Kończyła się starożytność. Rozpoczynały się czasy średniowieczne. IV, V, VI, VII wiek to jest wczesne, czy też późniejsze średniowiecze. Kończył się porządek rzymski stary. Rozpoczynał się nowy porządek, jaki nikt jeszcze tego nie wiedział. Barbarzyńskie ludy przemierzające Europę we wszystkich kierunkach i próby ratowania, ocalania kultury, wartości narodowych, bo je wtedy jakieś były świadome, religijnych, już świadome, ludzkich w ogóle. I oto wtedy ten człowiek, Benedykt, zobaczył, że w ginącym Rzymie niczego się nie dowie. Od ginącego Rzymu niczego się nie nauczy. I poszedł wśród skał na pustkowie, tam trochę bliżej Rzymu, gdzieś jego ojczysta Nursja, nad rzeczką Anienę, nad jeziorem takim sztucznym, jeszcze przez Nerona wybudowanym, stąd miasto nazywało się Sublapo, pod jeziorem Visubiaco, i tam wśród skał w grotach przebywał, zastanawiał się, myślał około 3 lat, dopiero wtedy tam coś się z nim zmieniło, przez bezpośredni kontakt z przyrodą, z Bogiem, nie tracąc zresztą też i kontaktu z człowiekiem, bo z pasterzami miejscowymi utrzymywał kontakty, mówił im o Bogu, tak jak sam powiedział. Stał się wreszcie szefem, jeśli można po dzisiejszemu powiedzieć, pierwszego zakonu z klasztorów. Potem innych klasztorów, założył ich 13. Rozmaite przeszkody, trudności, musiał odejść z tamtego miejsca, założył słynny klasztor na Monte Cassino, który kojarzy się Polakowi zawsze z czymś wielkim. Pod koniec życia napisał regułę, w której zebrał owoce swojego doświadczenia i doświadczeń wszystkich ludzi. Uważał, że wobec tego bałaganu, tego zamieszania, najlepiej jest ludziom, którzy pod jego regułą zechcą żyć, siedzieć raczej na miejscu i poprzez modlitwę, poprzez pracę, poprzez ducha solidnej wspólnoty oddziaływać na tych wszystkich, którzy są wokoło. I oczywiście przede wszystkim poprzez pamięć na Boga, która też się gdzieś na przełomie V i VI wieku gubiła. I oto ci mnisi, słowo mnich budzi w nas dzisiaj skojarzenia raczej negatywne, a jednak mnisi, właśnie ludzie, którzy umieją odejść, umieją nabrać dystansu do świata, do rzeczy, a żeby nie mieć dystansu do Boga, i żeby potem nauczyć się po uzyskaniu tego dystansu z Boga podejść do człowieka bez dystansu, bez zbędnych ostrożności, z całą otwartością. Ci mnisi zostali powołani przez papieża Grzegorza, ażeby właśnie oni udali się do Anglii, żeby oni tam prowadzili pracę misyjną. Uważano, że ci, którzy umieją odejść, potrafią najskuteczniej wejść, im radykalniej odejdą od tych wartości doczesnych, to kiedy się je ich wezwie z powrotem, tym skuteczniej, owocniej wchodzą w te wartości i te wartości całkowicie przemieniają, sprawiają, że stają się one inne. Trudno jest w jednym kazaniu, które prodaktu nie ma być specjalnie o benedyktynach i o świętym Benedykcie, zawrzeć całą mądrość reguły świętego Benedykta. Trzeba zachęcić do tego, że gdzie jest ona dostępna, żeby ją przeczytać. Ale w każdym bądź razie wiemy, no, taki porządek rzeczy, ponieważ nie było przedtem innego zorganizowanego życia zakonnego na Zachodzie, aż tak, to w jakiś sposób reguła benedyktyńska jest jak gdyby regułą macierzystą dla wszystkich innych reguł. Dlatego jeśli o niej mówimy, jeśli ją próbujemy jakoś wysławiać, przepraszam za słowo, to chcemy w ten sposób uczcić i wysławić wszystkie inne reguły zakonne, które przecież czerpią z tego samego źródła i do tego samego prowadzą. I wszystkie chcą człowieka oderwać od tego, co złudne, ażeby skierować go ku temu, co istotne, zasadnicze, nieprzemijalne, i żeby nauczyć go potem, a dzięki niemu nauczyć innych, tak postępować z rzeczami doczesnymi, by nie stracić rzeczy wiecznych, by nie stracić wieczności, by nie stracić szczęścia. I potem ci benedyktyni z polecenia Stolicy Świętej rozeszli się po całej Europie Zachodniej i przynieśli przez tę świadomość swojego kontaktu z Bogiem, przez tę świadomość, że człowiek w oparciu o Boga jest bezpieczny, stwarzali w Europie takie centra bezpieczeństwa. To jest bardzo ciekawe. Tam, gdzie byli mnisi, tam ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa w oparciu o Pana Boga. Tam spokojnie pracowali, tam spokojnie się budowali, tam spokojnie byli, wiedząc, że nic im się nie stanie pod dobrą, miłosierną ręką Boga. A tylko w poczuciu stałości i bezpieczeństwa może rozwijać się kultura. I stąd jakoś tak, mówiąc po dzisiejszemu, jako produkcja uboczna zakonu benedyktyńskiego, a dalej i innych zakonów, powstawała cała kulturalna Europa. I papież Paweł VI w 1964 roku, kiedy sam bywając zresztą często przedtem i potem gościem na Monte Cassino, zastanawiał się, ku czemu Europę ustawić, dał jej za patrona świętego Benedykta, przypominając to, co działo się w wieku VI, VII, VIII, IX i X. Przecież u nas też pierwsze fundacje benedyktyńskie, Tyniec, Mogilno, Płock, klasztory drugi. Co to wszystko ma teraz do naszego dzisiejszego życia? Co to ma do księdza Allego? Otóż chyba to, że kiedy się patrzy, zastanawia, rozważa, to bez specjalnego naciągania bardzo wyraźnie widać te właśnie rysy u każdego człowieka, który na serio bierze Ewangelię, u każdego człowieka, który do końca wyciąga konsekwencje z faktu swojego chrztu i z faktu swojego ponadczasowego powołania. Potraktowanie Boga na serio. Potraktowanie też i człowieka na serio. Patrzymy na rozmaite systemy. Proszę patrzeć i rozsądzać. Każdy system, który oderwie się od Boga, nawet w imię człowieka, w imię zasad i wartości humanistycznych, prędzej czy później odrywa się i od człowieka. I wszystkie systemy wrogie Bogu, czy przynajmniej ignorujące Boga w imię wartości humanistycznych, po niewielu latach stają się systemami jak najbardziej wrogimi samemu człowiekowi. I dlatego się tak mówi o Ojcu Świętym, że on w gruncie rzeczy jest pierwszym wrogiem wszystkich systemów totalitarnych. Bo systemy totalitarne oderwały się od człowieka, oderwawszy się od Boga. I bez względu na to, co głoszą, to, co postępują, wykazuje wyraźnie, jakie jest ich oblicze. Jeśli teraz papież pokazuje się jako obrońca praw człowieka, pierwszy obrońca praw człowieka, tym samym ci wszyscy, którzy gwałcą prawa człowieka, muszą stanąć przeciwko niemu, choćby zewnętrznie się uśmiechali, kłaniali, a to ich życzenia by posyłali przy rozmaitych okazjach. To jest nieubłagana konieczność, logika, wymowa postępowania ludzkiego. Nie da się gwałcić natury, nie da się bezkarnie wypuszczać ton i dziesiątków ton rozmaitych śmiercionośnych gazów i substancji w powietrzu. Nie da się bezkarnie zatruwać rzek. Nie da się bezkarnie manipulować genetyką. Giną lasy, zatrute powietrze, okropne rzeki, ludzkie potworki na skutek manipulacji człowieka. Ale też i człowiek przeciwko człowiekowi, skoro zerwie więź z Bogiem. Jakżeż to doskonale rozumiał ksiądz Ali, który, o ile sobie przypominają dobrze ci, którzy go znają, znali osobiście, a ci, którzy nie znali, czytają o nim coraz więcej. W bezpośrednim kontakcie z człowiekiem poza kościołem nie zawsze mówił o Bogu, a nawet częściej nie mówił niż mówił. Zajmował się człowiekiem wprost. On nie potrzebował temu człowiekowi udowadniać, że Bóg istnieje. On nie potrzebował tego człowieka naciągać na takie czy inne dewocyjne praktyki. On przychodził do człowieka w imię Boga, którego sam bezgranicznie wierzył, któremu oddał wszystko, który stał się naprawdę jego miłością. I nie potrzebował zachwalać swojego Boga, bo on był dla tego Boga najlepszym świadectwem. I każdy, kto z nim był, z księdzem Ali, kto z nim rozmawiał, kto z jego pomocy korzystał, kto potem na jego cierpienie patrzył i kto z jego cierpienia korzystał, siłą faktu stawiał się więcej człowiekiem, a przecież o to chodzi. I siłą faktu zbliżał się do Boga. I nieraz w pracy naszej parafialnej, pamiętam 10 lat temu, a ci obecni duszpasterze też pamiętają, a ksiądz proboszcz trzymający tutaj to dziedzictwo pamięta i wie najlepiej. Po latach odzywają się efekty, owoce tego, że ksiądz Ali był taki, jaki był. Taki pełen dyskrecji, a jednocześnie całkowicie oddany. Właśnie świadectwo. Świadectwo wtedy i świadectwo teraz. Nasza obecność tutaj jest wyraźnie tego znana. I to jakoś wytycza nam pewne kierunki postępowania. Święty Benedykt w swojej regule mówi, że trzeba starać się o to, by być jak najbardziej użytecznym. Człowiekowi, przede wszystkim człowiekowi. Ale właśnie dlatego, że Bóg patrzy. Nie jest on takim dyletantem, takim, który tylko chce, no może schlebiać ludziom, który podaje pewne hasła bez pokrycia, ale mówi, trzeba, by ludzie pamiętali, że ktoś na nich patrzy. Trzeba, żeby pamiętali, że Bóg na nich patrzy. A już dodam od siebie, że Pan Bóg spyta się nas, tak jak Kaina się spytał, gdzie jest twój brat. Zapyta też nas, a brat twój, a siostra twoja, a ci twoi najbliżsi. I potem święty Benedykt w regule mówi, by nas Bóg, patrząc na nas, przypadkiem nie dostrzegł nachylających się do złego. I potem nam powie, to czyniłeś, a milczałem, dlatego że dawałem ci czas do zastanowienia się, dawałem ci czas do poprawy. Każdy dzień dany ci to po to, żebyś się otrząsnął z tego zła. Za wszystkich, za księży, za sióstr zakonnych, na zakonników, na wyznawców świętego Benedykta i wszystkich innych świętych, na wszystkich świeckich, na dzieci najmniejszych, które jeszcze nie bardzo wiedzą, o co chodzi, zapamiętają drugiego kutego, który już długo wyszedł i to ich zostanie tyle. Potem może zrozumieją więcej. Dla nas wszystkich to jest jakieś bardzo, bardzo ważne zadanie. Pan Bóg wciąż patrzy z troską wielką na nas i bardzo mu zależy na tym, żebyśmy stawali się bardziej ludźmi dla ludzi. Tam, gdzie potrzeba, owszem, powiedzieć ksiądzowi, czuły był o kult Boży, czuły był o chwałę Bożą i to, co nazywało się przed laty wieloma tradycjami benedyktyńskimi, reformami benedyktyńskimi, no to już było w Izabelinie wprowadzane na równi z Tyńcem, a w pewnych rzeczach nawet Izabelin Tyniec wyprzedza. Dlatego Benedyktyn, kiedy przyjechał tutaj, jak byłem tutaj przed wieloma, wieloma laty, ksiądz Ali leżał tu na górze, to właśnie tu odprawiałem z radością przeświętą twarzą do ludu, a chyba trzy czy cztery takie miejsca w Polsce były. Zewnętrzny znak czci Boga, ale gdyby sama tylko cześć Boga, mówiliśmy wczoraj wieczorem, dewocja, cześć Boga, który odpowiada, paralelnie wciąż idzie szacunek i cześć. Człowiek. To jest chyba najważniejsze, żeby to ustawić, to jakby się zgodzić swojej duszy. Jesteśmy tu wszyscy ludzie, no, oddani Panu Bogu, bo to my tu jesteśmy, prawda? A jak to potem w praktyce wygląda? Żyjemy życiem Kościoła, interesujemy tym, co się dzieje, entuzjazmujemy się, że był taki ksiądz Ali, daj Boże, w przyszłości polski święty proboszcz. Pan Bóg wie, jak to będzie wyglądało. Cieszymy się, że benedyktyni tyle włożyli kulturę chrześcijańską Europy i świata, że Ojciec Święty bardzo wyraźnie przypomina teraz, w roku świętego Benedykta, Europa chrześcijańska. Chrześcijanie, pamiętajcie, wszystkie ludy przez Benedykta i te ze wschodu nawrócone. Wasz ród jest chrześcijański. Wasze korzenie są chrześcijańskie, bo tylko wtedy, kiedy będziecie we wszystkich przejawach swojego życia szanowali dziedzictwo chrześcijańskie, wtedy nie oderwiecie się od człowieka, wtedy będziecie zawsze z nim. Tak można syntetyzować pewne wyzwania papieża, ale dowodem trzeba już wziąć na naszą osobistą glebę i każdy z nas musi o tym pomyśleć. Jeśli ja w swoim życiu odrywam się od Pana Boga, ja się odrywam od człowieka, człowiek zaczyna mnie miercić wtedy, znoszę człowieka z trudnością, nieraz nie znoszę samego siebie, kiedy się odrywam od Pana Boga. A my będący w życiu zakonnym, broń Boże, nie chcę gorszyć wszystkich świeckich, wiemy, że nawet będąc bardzo blisko Pana Boga, można mieć trudności z prawdziwym byciem z Nim zawsze. I też nieraz nam się gdzieś ten Pan zagubi duchowo, choć formalnie jesteśmy tak bardzo blisko Niego. I dlatego mówię do nas wszystkich, że musimy być bardzo blisko Boga, wciąż z Bogiem, wciąż z Nim, w Jego klimacie, w Jego aurze. Oczywiście, że miłość do człowieka byłaby bardzo łatwa, nawet wtedy, kiedy się wierzy, czy nawet nie wierzy specjalnie w Pana Boga, gdyby wszyscy ludzie byli dobrymi. A tu jest rozmaicie. Są bardzo dobrzy i są mniej dobrzy, i są mniej dobrzy. I czasem na niektórych ludziach próbuje się krzyżyk już położyć, że chyba z tych to nic nie będzie. Nie taki był święty Benedykt, nie taki był ksiądz Ali, nie taki jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie takimi mamy być my. Wszyscy z nas dobrze znamy, a przynajmniej większość chyba zna, czy słyszała przynajmniej o tej książce Drewniany różaniec na pani Roleczek. Siostry policjanki zostały nam tak ustawione z tam wielką żółcią i goryczą, że w sierocińcu, w domu, który przez siostry był prowadzony, tamte biedne sieroty ze sanacyjnych czasów tak bardzo cierpiały, że często nie miały wystarczającej ilości jedzenia, a nieraz nielitościwa siostra, pobudzając ich do śpiesznego wstawania, drewnianym różańcem przejechała po plecach. Nawet film potem nakręcono, to był w minionym okresie film sztandarowy, na którym młodzież tłumnie, a na zaproszenie życzliwe władz oświatowych chodziła i dowiadywała się, jak to źle było, nie dość, że za sanacji, to jeszcze w instytucjach prowadzonych przez Kościół. I rzeczywiście bardzo wiele z was zrobiła mi ta książka i ten film. I słowo Natalia Roleczek u wszystkich prawowiernych, wierzących, tak budziło trochę niesmak. A nawet ci niewierzący pisali w swoich recenzjach, no, autorka trochę przesadziła, bo jednak za sanacyjnych czasów nie było innych możliwości, a jeśli zakonnice nawet miały ten dom, to musiały żebrać na potrzeby tych swoich wychowanek. Od ust sobie odejmowały, żeby im dać, na że wychowanki nie tylko dzisiaj, ale i wtedy były trudnoumrłe. To nie dziwota, że czasem którąś trzeba było przejechać. Ale gdyby nie te domy, to one by nie dożyły może do Polski Ludowej, w której jakżeś już jest dobrze. Tam gdzieś tam tak napisano wtedy, przed laty. I oto nie tak dawno w Tygodniku Powszechnym ukazał się reportaż pielgrzymka z Rzymu, podpisany przez Natalię Roleczek, która napisała, że przyszedł jakiś czas, jakaś choroba, gdzie zastanawiała się mocno nad sobą, poleciła się Matce Najświętszej i rozpoczęła się jej droga do Kościoła. I ponieważ udało się, była w takiej grupie ludzi, którzy zetknęli się z Ojcem Świętym, opisuje o swoich chęciach wyspowiadania się u Ojca Świętego, w pamiętny Wielki Piątek, ale nie udało się wtedy. Spotkała się z papieżem w Castelgandolfo i tam uklękła przed nim, wyznała to, co chciała wyznać w krótkości i jak napisała, pięknym zresztą językiem napisany reportaż, ucałowała kraj jego żal. Warto było teraz pomyśleć o wznowieniu drewnianego różańca, tylko koniecznie ostatnie trzy strony to powinien być ten reportaż. Szum się zrobił. Ci, co czytali, niektórzy narzekali, jak to taką babę puszczać na łamy tygodnika, ileż ona zła narobiła. No taką babę puszczać na łamy tygodnika, żeby naprawiała to słowo. Nawet te dwa radiata by się puścili, gdyby zechciał popisać swoją drogę do kościoła, co daj Boże. Ale teraz popatrzmy na siebie, Iluż ludzi w naszych oczach jest tak przekreślony, bo ten to taki, a ta to taka, a to to jeszcze inne. Z tym wolę nie gadać, z tym się nie zadawać, z tym bezpieczniej z daleka. No w kościele oczywiście pięknie i ładnie. A cały Kościół, to co w Kościele istotne, co w Kościele wielkie, co w Kościele święte, to co chrystusowe, to co propagowane przez tych wielkich ludzi i zakonodawców i tych, którzy wypełniają dzisiaj misję Chrystusa, mówi nam człowieku, trzymaj się bardziej Boga, rozumniej bądź blisko Boga, oddawaj Mu cześć całym swoim życiem, a wtedy nie będziesz miał człowieka, którego byś przekreślał. Każdy będzie dla ciebie kimś, kto jest naprawdę umiłowany wciąż dzieckiem Bożym, jeśli by nawet w tej chwili błądził. Na nikim nie postawisz krzyżyka. O każdym będziesz myślał jako o tym, który z tobą razem, a może jeszcze przed tobą, może dotrzeć do Królestwa Niebieskiego. Wszak Chrystus powiedział, celnicy i nierządnice doprowadzą was do Królestwa Niebieskiego. I pani Roleczek kaja się przed papieżem i odnajduje radość obcowania z Chrystusem i pokutuje za swoje grzechy, a wielu z tych ludzi, którzy tak za tamtych czasów na nią narzekali, że byli tak blisko Boga, że byli tak niby świętymi i tak bardzo inni do Boga pociągali, dzisiaj są bodajże gorszymi od niej w tamtym czasie. Strzeżmy się, strzeżmy. Jak wczoraj wieczorem żeśmy wspominali, a dzisiaj tym chcę zakończyć, tak by dobrze było, żeśmy przez pamięć na Boga samego, przez pamięć na wielkie rzeczy, które przeżywamy w Kościele, we wszystkich wymiarach, i tym zakonnym benedyktyńskim, i tym polskim papieskim, i tym izabelińskim, związanym z księdzem Ani, byśmy umieli na jednej linii postawić miłość Boga, trudną miłość Boga i miłość człowieka, trudną miłość człowieka, byśmy nikogo nie przekreślali, byśmy dla każdego starali się być sługą. Jak? To nam nasz rozum wskaże, to nam Bóg wskaże, a wtedy sam Bóg będzie naszym sługą, bo będzie wypełniał to, o co go będziemy prosili, skoro będziemy prosili jak trzeba. Wtedy pokaże nam radość powrotu do Niego, naszą radość własną i radość powrotu tych, których my swoim przykładem, swoją postawą, swoją mocą, wyrozumiałością, a jednocześnie miłością do Boga sprowadzimy. Nie jak ryby łapane na wędkę, ale jak przyjaciół, którzy gdzieś po drodze zaszargali swoją szatę i pomylili drogę. A my chcemy tylko dopomóc do odnalezienia tego, co jest naszą radością, co jest naszym szczęściem, dlaczego żyjemy i dlaczego jesteśmy gotowi. Niech ta msza święta, w której uczestniczymy, która stanowi właśnie ten kolejny kamyk do radosnej, pełnej nadziei mozaiki naszego życia, niech się przyczyni do tego, by to właśnie oddawanie czci Bogu w tym miejscu tak bardzo ważnym dla całej kultury i regionu tego, i chyba Kościoła w Polsce, a więc i całego Kościoła, by ten udział przybliżył nas do ludzi. Przez przybliżenie nas do Boga, by przybliżył nas do ludzi, by się bardziej realizowało Królestwo Boże, by nasze wyśpiewywanie chwal i błogosław duszo moja Pana było wyśpiewywaniem nie tylko tu w Kościele, ale wyśpiewywaniem poprzez pracę, poprzez obowiązki, poprzez stosunki sąsiedzkie takie i inne, poprzez wypoczynek, poprzez całe nasze życie. Amen.